Zbity, pokrwawiony, a nade wszystko przestraszony nędzarz chwilę posiedział na piasku, przetarł oczy i nagle, zerwawszy się, począł uciekać w stronę gościńca, jęcząc: pochłoń mnie, ziemio! Przeklęty dzień, w którym ujrzałem światło, i noc, w której powiedziano, narodził się człowiek. W płaszczu sprawiedliwości nie ma nawet skrawka dla niewolników. I sami bogowie nie spojrzą na taki twór, który ma ręce do pracy, gębę tylko do płaczu, a grzbiet do kijów. O śmierci, zetrzyj moje ciało na popiół, ażebym jeszcze i tam, na polach Ozyrysa, po raz drugi nie urodził się niewolnikiem. Rozdział trzeci. Dyszący gniewem książę Ramzes wdzierał się na pagórek, a za nim Tutmozis. Elegantowi przekręciła się peruka, sztuczna bródka odpadła, więc niósł ją w rękach. Pomimo zmęczenia byłby blady na twarzy, gdyby nie warstwa różu. Wreszcie książę zatrzymał się na szczycie. Od wąwozu dolatywał ich zgiełk żołnierstwa i loskot toczących się balist. Przed nimi rozciągał się ogromny plat ziemi Gosen, wciąż kąpiącej się w blaskach słońca. Zdawało się, że to nie ziemia, ale złoty oblok, na którym marzenie wymalowało krajobraz farbami ze szmaragdów, srebra, rubinów, pereł i topazów. Następca wyciągnął rękę. Patrz, zawołał do Tutmozisa. Tam ma być moja ziemia, a tu moje wojsko. I otóż tam, najwyższymi budowlami, są palace kapłanów. A tu najwyższym dowódcą wojsk jest kapłan. Czy można cierpieć coś podobnego? Tak zawsze było, odparł Tutmozis, lękliwie oglądając się dokoła. To fałsz. Znam przecież dzieje tego kraju zasłonięte przed wami. Dowódcami wojsk i panami urzędników byli tylko faraonowie, a przynajmniej energiczniejsi spośród nich. Tym władcom nie schodzili dnie na ofiarach i modlitwach, lecz na rządzeniu państwem. Jeżeli jest taka wola jego świątobliwości, wtrącił Tutmozis. Nie jest wolą mojego ojca, żeby nomarchowie rządzili samowolnie w swoich stolicach, a etiopski namiestnik prawie uważał się za równego królowi królów. I nie może być wolą mego ojca, ażeby jego armia obchodziła dwa złote żuki, dlatego że ministrem wojny jest kapłan. Wielki to wojownik, szepnął coraz bardziej wylękniony Tutmozis. Jaki on tam wojownik, że pobił garstkę zbójców libijskich, którzy powinni uciekać na sam widok kaftanów egipskich żołnierzy. Ależ zobacz, co robią nasi sąsiedzi. Izrael zwłóczy ze składaniem haraczu i płaci coraz mniej. Chytry Fenicjanin co roku wycofuje po kilka okrętów z naszej floty. Przeciw Chetom musimy na wschodzie trzymać wielką armię, a koło Babilonu i Niniwy kipi ruch, który czuć w całej Mezopotamii. Jakiż jest ostateczny skutek rządów kapłańskich? Ten, że kiedy jeszcze mój pradziad miał 100 tysięcy talentów rocznego dochodu i 160 tysięcy wojska, mój ojciec ma ledwie 50 tysięcy talentów i 120 tysięcy wojska. A co to za wojsko? Gdyby nie korpus grecki, który trzyma ich w porządku jak Brytan owce, już dziś egipscy żołnierze słuchaliby tylko kapłanów, a faraon spadłby do poziomu nędznego nomarchy. Skąd ty to wiesz? Skąd takie myśli? Dziwił się Tutmozis. Alboż nie pochodzę z rodu kapłanów? Przecież uczyli mnie, gdym jeszcze nie był następcą tronu. O, gdy zostanę faraonem po moim ojcu, który oby żył wiecznie, położę im na karkach nogę obutą w spiżowy sandał. Ale najpierwej sięgnę do ich skarbnic, które zawsze były przesycone, ale od czasów Ramzesa Wielkiego zaczęły puchnąć i dzisiaj są tak wydęte złotem, że spoza nich nie widać skarbu faraona. Biada mnie i tobie, westchnął Tutmozis. Masz zamysły, pod którymi ugiąłby się ten pagórek, gdyby słyszał i rozumiał. A gdzie twoje siły, pomocnicy, żołnierze? Przeciw tobie stanie cały naród prowadzony przez potężną klasę. A kto za tobą?